Odcinek ósmy.
Za jaką przyczyną ludy czasów prehistorycznych i wczesnohistorycznych zdecydowały się na budowę do dziś niepojętych tworów, takich jak rozsiane po wielu krajach piramidy, monumentalny Cromlech w Stonehenge czy rojowisko menhirów we francuskiej Brytanii? Jak rozumieć występujące w wielu przekazach przesunięcia czasowe, dlaczego bogów obowiązywały inne miary czasu niż ludzi? Dlaczego właściwy wszystkim religiom jest motyw powrotu Boga czy też bóstw? Dlaczego ludzie tak boją się tego powrotu? Dlaczego ludzie szukali bliskości bogów zawsze w wysokich górach? Dlaczego ołtarze dla nich budowali z upodobaniem na wysokich szczytach? Jaki był cel składanych tam ofiar? Skąd wziął się impuls dla powstania prastarych symboli religijnych? Skąd biorą swój początek kulty słońca i gwiazd, kult latających łodzi? Jak powstał kult przyrządów czysto technicznych, takich jak izraelska Arka Przymierza czy latający wóz Salomona? Jak powstało hinduistyczne wielobóstwo, gdzie każdy z bogów rozporządza odmiennymi zdolnościami? Dlaczego tak wiele ludów na całej ziemi całkowicie niezależnie od siebie sporządza posążki bożków przedstawiające postacie w hełmach? Dlaczego w malowidłach naskalnych z różnych stron świata powtarzają się te same motywy? Dlaczego starożytna ludzkość zadawała sobie tyle trudu, by wydrapać w podłożu wizerunki w widocznych tylko z powietrza miejscach? Dlaczego ludzie budowali świątynie, w których mieszkali bogowie? Z jakiego powodu budowle świątynne niejednokrotnie stanowiły duplikaty niebiańskich rezydencji albo też latających siedzib bogów? Skąd stare kultury, jak na przykład kultura Majów, czerpią swoją zadziwiającą wiedzę astronomiczną i matematyczną? Z jakiego źródła zaczerpnęli Majowie swoje tabele zaćmień, zadziwiające daty wszystkich zaćmień Słońca i Księżyca, tak w przeszłości, jak w przyszłości? Kto przekazał im dane na ten temat, na temat czasu obiegu Wenus wokół Słońca, które są tak dokładne, że po 6000 lat wystarczyło je skorygować tylko o jeden dzień? Na jakiej podstawie starożytni kronikarze i prorocy z całą mocą twierdzą, że pewne wiadomości otrzymali od niebiańskich nauczycieli? Ile jest prawdy w zapewnieniach starożytnych bogów, że to oni etapami stworzyli ziemię wraz z żyjącymi na niej istotami? Głos ma teraz nauka. Jeśli odpowie na te pytania, powstanie nowy, pełniejszy obraz świata. Trzeba będzie zrewidować niektóre poglądy, lecz w końcu przyznać się do omyłki, bo przecież nic innego jak przyznać się, że dziś jest się mądrzejszym niż wczoraj, jak twierdził mój rodak Johann Caspar Leveter 1741-1801. Kiedy już wymieniłem rzeczy wykonalne z technicznego punktu widzenia, chciałbym teraz przedstawić pewne fantazje na temat tego, co byłoby jeszcze możliwe. Terraforming. James Edward Oberg pracuje jako Mission Flight Controller, kontroler lotów w Centrum Lotów Księżycowych NASA w Houston. W roku 1981 opublikował godną uwagi książkę zatytułowaną New Earth, czyli Nowe Ziemie. Ukazuje tam fantastyczne możliwości nadawania obcym planetom za pomocą sztucznych środków charakteru przypominającego ziemski. Być może zabrzmi to zdumiewająco, ale koncepcja przekształcenia sztucznymi środkami całych planet częściowo nie jest aż taka rewolucyjna. Od tysięcy lat była tematem pojawiającym się w literaturze i mitologii, pisze Oberg. W języku fachowców taki proces przekształcania wrogich dla nas światów w nadające się do zamieszkania przez człowieka nazywa się terraforming. Termin ten pojawił się po raz pierwszy w roku 1930 w powieści science fiction W. Olafa Stapledona Last and First Man i oznaczał przekształcenie Ziemi, względnie stworzenie nowych światów. Oberg konkretyzuje. Jako pierwsza kandydatka do zabiegu nasuwa się planeta Wenus. Niegdyś wierzono, iż jest ona bliźniaczą siostrą Ziemi. Dziś już wiemy, że warunki, jakie na niej panują, przypominają średniowieczne wizje piekła. Jak na ziemskie warunki, Wenus jest zbyt gorąca. W jej atmosferze za wiele jest dwutlenku węgla i oparów kwasu siarkowego. Poza tym zbyt wolno obraca się dookoła swojej osi. Zastanawiając się, jak zmienić ten stan rzeczy, planiści od terraformingu poczynają sobie całkiem śmiało. Myślą na przykład o tym, żeby za pomocą eksplozji atomowych zmienić orbity komet w ten sposób, aby ich szczątki uderzały o powierzchnię Wenus. Komety składają się częściowo z lodu, który roztapia się na rozlanej powierzchni planety, powodując powstanie niezbędnej do życia pary wodnej. Dokładnie wyliczone uderzenia komet, czy też asteroidów, mogłyby nadać Wenus szybszy ruch obrotowy zbliżony do ziemskiego rytmu dnia i nocy. Oberg pisze, zmieniona liczba obrotów spowoduje powstanie silniejszego pola magnetycznego i zmniejszy ilość promieniowania słonecznego docierającego na planetę. Następny krok to wyhodowanie w laboratoriach genetycznych sinic, których kilka tysięcy ton trzeba by rozpylić w atmosferze Wenus. Jednokomórkowe glony, sinice, posiadają tę rzeczywiście nadzwyczajną właściwość, że potrafią żyć nawet w wysokich temperaturach. Aby przeżyć w skrajnie niekorzystnych warunkach, wytwarzają duże, grubościenne komórki, przetrwalnikowe z zapasem substancji pokarmowych. No i przede wszystkim rozmnażają się masowo. W toku swojej przemiany materii spowodują zmniejszenie stężenia dwutlenku węgla w atmosferze Wenus, wytwarzając jako produkt uboczny tlen, co pociągnie za sobą całkowitą zmianę składu atmosfery. Nadal jednak na tej bliskiej Ziemi planecie byłoby dla człowieka zbyt gorąco. Ponadto trzeba by usunąć efekt cieplarniany. James Oberg nie widzi problemu ze znalezieniem rozwiązania, proponuje dające cień sztuczne obłoki pyłu, które będą tłumić intensywność promieni słonecznych i spowodują opadanie pary wodnej do oceanu w postaci deszczów. Po kilku stuleciach, jak wyliczył Oberg, na niektórych szerokościach geograficznych Wenus panowałby już klimat odpowiadający mniej więcej temu, jaki znamy z ziemskich mórz południowych. Oczywiście nie będzie to przebiegać tak prosto i łatwo, jak wynikałoby z mojego skróconego opisu tych fantastycznych pomysłów. Jest jeszcze prawdziwy problem ciśnienia atmosferycznego panującego na Wenus, które mniej więcej stukrotnie przewyższa ziemskie ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza. Człowiekowi potrzebne jest ciśnienie wynoszące 215 gramów na centymetr kwadratowy, nieco ponad tę wartość i nieco poniżej niej. Znosi bez kombinezonów ciśnieniowych, jednak ciśnienie panujące obecnie na Wenus po prostu by go zmiażdżyło. Wszystkie tego rodzaju pomysły są dopiero w powijakach. Niemniej jednak problematyką terraforming zajmowali się i zajmują tacy poważni naukowcy, jak zmarły niedawno szwajcarski profesor astrofizyki Fritz Zwickli, wykładający w California Institute of Technology, czy znany na całym świecie ze swoich telewizyjnych programów profesor Carl Sagan z Cornell University. Od gorącej Wenus do zimnego Marsa. Jaka sytuacja panuje na Marsie, czwartej planecie naszego Układu Słonecznego? Ciśnienie przy marsjańskim gruncie wynosi jedynie około 6 milibarów, co odpowiada ziemskiemu ciśnieniu na wysokości 31 tysięcy metrów nad poziomem morza. Niezwykle rzadka atmosfera Marsa składa się głównie z gazowego dwutlenku węgla. Wskutek większego oddalenia od Słońca na Marsie jest o wiele zimniej niż na Ziemi. o ile średnia odległość Ziemi od Słońca wynosi 150 milionów kilometrów, o tyle średnia odległość Słońce-Mars wynosi już 228 milionów kilometrów. Wreszcie na Marsie brakuje też ważnej dla życia wody w stanie ciekłym. Dlatego należałoby podnieść temperaturę panującą na tej planecie, aby stopić lodowe czapy okołobiegunowe i zalegający przypuszczalnie pod powierzchnią lód. W tym celu można by za pomocą umieszczonych w przestrzeni kosmicznej zwierciadeł o długości boku 1000 kilometrów wychwytywać dodatkowe światło słoneczne dla stopniowego ogrzania planety. Rozbić marsjańskie księżyce Fobosa i Deimosa na czarny pył, który następnie rozprowadzano by po powierzchni Marsa, aby w ten sposób roztopić obszary wiecznej zmarzliny oraz lodowce w rzeki i morza. Dla złagodzenia stałego braku wody kierować na kurs kolizyjny z Marsem lodowe komety i asteroidy. Za pomocą umieszczonych na orbicie silnych emiterów mikrofal wspomagać proces ocieplania powierzchni planety. Niezbędną do tego celu energię pobierałoby się bezpośrednio ze Słońca. James Oberg podaje wyliczenia, według których asteroid o średnicy 67 km i gęstości 3 gramów na centymetr sześcienny, uderzając o powierzchnię Marsa, spowodowałby powstanie krateru o głębokości 41 km, w którym ciśnienie wynosiłoby już 500 milibarów, czyli połowę tego, co potrzeba człowiekowi. Tak jak w przypadku Wenus, tak i na Marsie, kilka tysięcy ton genetycznie hodowlanych sinic przekształciłoby gazowy dwutlenek węgla w tlen. Istnieją przypuszczenia, że przy podwyższonej temperaturze mogłoby dojść do zapoczątkowania stałego obiegu wody w naturze, od lodu poprzez wodę i chmury, aż po deszcze. Po kilku tysiącach lat mogłoby dojść do zaaklimatyzowania się samoregulującymi ekosystemami najróżniejszych form życia, od bakterii poprzez grzyby, aż do pożytecznych owadów i ryb. Zadanie dla pierwszych marsjańskich kolonistów sformułowane byłoby pewnie tak: rozradzajcie się i rozmnażajcie, panujcie nad roślinami i zwierzyną i czyńcie sobie Marsa poddanym. Człowiek potrafi dostosować się do najróżniejszego rodzaju klimatów, z których jednym się opiera, inne znosi, a jeszcze innymi rozkoszuje. Człowiek żyje w grenlandzkim chłodzie, w suchym żarze pustyni, na równiku wilgotnej dżungli, w przerzedzonym powietrzu andyjskich płaskowyżów. Dostosowuje się, choć dzisiaj jeszcze tylko teoretycznie, to jednak spekulatywne rozważania wychodzące od sprawdzonej wiedzy technicznej i biologicznej dowodzą, iż planety gorące Wenus i zimne Mars w ostatecznym rozrachunku dadzą się przekształcić w ciała niebieskie przypominające warunkami Ziemię. Bezradność i niezadowolenie to pierwsze warunki postępu, twierdził Thomas Alva Edison 1847-1931 i dokonywał jednego po drugim licznych, niewiarygodnych wynalazków technicznych, które zmieniły świat. Położenie Ziemi. Układ słoneczny składa się ze Słońca i jednej bądź wielu okrążających go planet. Zważywszy istnienie 200 miliardów słońc drogi mlecznej, nasze Słońce jest tylko taką sobie przeciętną gwiazdą, jakich wiele. Przy średnicy 1,4 miliona kilometrów jest tylko 109 razy większe od Ziemi. Z 9 planet okrążających nasze Słońce Ziemia znajduje się w odległości niemal idealnej. Nigdy nie jest tu za gorąco ani za zimno. Panują wymarzone warunki rozwoju wszelkich możliwych form życia. Na Marsie i Wenus panują, jak już wiemy, warunki krytyczne, lecz na pozostałych planetach, z powodu panujących tam nadzwyczaj wysokich bądź nadzwyczaj niskich temperatur, jakiekolwiek życie podobne do ziemskiego jest w ogóle wykluczone. idealna odległość od Słońca czyni z Ziemi ludzką planetę. Jakim okolicznościom zawdzięczamy te korzystne położenie w kosmosie? W starożytności panowało przekonanie, że Ziemia jest środkiem wszechświata i Słońce krąży wokół niej. W 280 roku przed naszą erą młody badacz przyrody Arystarch Samos, 300-230 rok przed naszą erą, sformułował śmiałą tezę, że Słońce i inne gwiazdy stałe nie poruszają się i że to Ziemia krąży wokół nieruchomego Słońca. Arystarch został wyśmiany i wyszydzony, dziś jednak wiadomo, że jego przypuszczenia były słuszne. To Słońce spoczywa nieruchomo w centrum naszego Układu Słonecznego. Dokładnie 400 lat po Arystarchu, mianowicie w roku 150 przed naszą erą, astronom egipski Ptolomeusz z Aleksandrii, 120-180 rok naszej ery, uzupełnił ówczesną wiedzę o swój ptolomejski obraz świata, w którym Ziemia stanowi centrum, a wokół krążą Księżyc, planety i Słońce, zaś całkiem na zewnątrz tego układu koło złożone z rozlicznych gwiazd. Ptolomejski obraz świata zawierał w sobie całość wiedzy astronomicznej i matematycznej starożytności. Nic dziwnego, że obowiązywał przez całe 1500 lecia, dopóki genialny astronom Mikołaj Kopernik, 1474-1543 z Torunia w Prusach Wschodnich, nie ogłosił w roku 1543 swego dzieła o obrotach sfer niebieskich. Kopernik postulował, że to nie Ziemia, lecz Słońce jest środkiem naszego układu planetarnego, zaś pozorny ruch gwiazd na niebie jest wynikiem ruchu obrotowego Ziemi. Również Kopernik mylił się, zakładając, że orbity planet są koliste. Dopiero trzy prawa Johannesa Keplera 1571-1630, noszące dziś jego imię, wykazały, że orbity planet przebiegają po elipsach wokół Słońca, planety najszybciej poruszają się w punkcie najbliższym Słońca, najwolniej zaś w punkcie najbardziej od Słońca oddalonym, planety tym wolniej okrążają Słońce, im bardziej są od niego oddalone. Trzy prawa Keplera uzupełnił Isaac Newton 1643-1727, który w czasie studiów w Cambridge natrafił na jego dzieła. Newton, teoretyk i uważny obserwator powszednich zjawisk, stawiał sobie pytania w rodzaju, dlaczego rzucony w powietrze przedmiot spada z powrotem na Ziemię. Odpowiedź znajduje się w dziele jego życia zatytułowanym Matematyczne podstawy przyrodoznawstwa, które zawiera newtonowskie prawo powszechnego ciążenia, mówiące, że siła przyciągania się dwóch ciał o masach M1 i M2 jest wprost proporcjonalna do iloczynu tych mas i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu ich odległości. Mówiąc w uproszczeniu, oznacza to, że pomiędzy odległością planety od Słońca, jej masą i jej prędkością zachodzą związki przyczynowo-skutkowe. Nasz Układ Słoneczny zaskoczył kiedyś raz, a dobrze, i po dziś dzień wszystkie 9 planet, jak w rozkładzie jazdy, dostojnie krąży po swoich eliptycznych orbitach. Co by się stało, gdyby tak za sprawą czarów, równych mocą siłom natury, pomiędzy te orbity wtargnęła nowa, nieznana planeta, albo gdyby zniknęła któraś z dziś istniejących planet? Doszłoby do zakłócenia równowagi, do przesunięcia sił przyciągania. Po dłuższym czasie cały układ powróciłby do równowagi przy zmienionych orbitach, ale być może Mars znalazłby się nieco bliżej Słońca, a Merkury w ogóle spadł na powierzchnię macierzystej gwiazdy. Można by zatem stworzyć zbliżone do ziemskich warunki życia, holując na przykład zbyt zimną dotąd planetę na orbitę bliższą Słońca, albo też odciągając zbyt gorącą Wenus nieco dalej. Wówczas, aby ogrzać powierzchnię zimnej planety, nie byłoby już potrzebne zwierciadło o bokach 1000 kilometrów, ani sztuczne obłoki pyłu, aby obchodzić planetę zbyt gorącą. W jaki jednak sposób ruszyć z miejsca planetę? Dysponując śmiałą fantazją techniczną, można wyobrazić sobie energię, która zdoła wytrącić planetę z orbity. Silniki zdolne wykonać takie zadanie należą jeszcze do sfery najczystszej fantazji, lecz inżynierowie zajmujący się problemami terraforming nie dają się odstraszyć skromnym stanem naszych dzisiejszych możliwości. Mówią, stwórzcie nowy układ grawitacyjny w danym Układzie Słonecznym. Wysadźcie w powietrze planetę, a pozostałe ciała niebieskie zostaną zmuszone do zmiany orbit. Te nowe orbity dadzą się dosyć dokładnie wyliczyć, ponieważ przy tych odległościach kilkadziesiąt tysięcy kilometrów w jedną czy w drugą stronę nie ma żadnego znaczenia. Oto hipoteza. Kosmiczny habitat przemierza kosmos od 500 lat i właśnie zbliża się do jakiegoś układu słonecznego. Ente pokolenie kosmicznych kolonistów nie odczuwa najmniejszej chęci udania się na podbój jakiegoś nowego świata. Ich ojczyzną, ich planetą jest habitat. Kosmiczna kolonia musi jednak po długiej podróży przez pustkę kosmosu uzupełnić zapasy energii. Jeszcze przed dotarciem do nieznanego Układu Słonecznego astronomowie wyodrębnili 6 planet, obliczyli ich orbity, sporządzili analizy spektralne, zmierzyli temperaturę powierzchni. Błyskawiczne wypady automatycznych sond służą sprawdzeniu możliwości istnienia na nich życia. Są to już wyniki. Planeta pierwsza – roztopiona materia. Planeta druga – temperatura powyżej 700. Planeta trzecia – temperatury do 20 na równiku, wielkie czapy polarne, huraganowe burze z piasku i pary wodnej, obecność prymitywnych form życia. Planeta czwarta, lód pod zamarzniętą powierzchnią, wieczna zmarzlina, rozrzedzona atmosfera składająca się w 96% z dwutlenku węgla, 2% z azotu, 1% argonu, 0,7% tlenku węgla i 0,3% tlenu. Planeta piąta, jałowa, lód, brak atmosfery, duże złoża bogactw naturalnych. Planeta szósta, ogromne ciało niebieskie, atmosfera składająca się głównie z metanu i amoniaku, żadnych śladów życia. Opaci Sending Mission są uradowani. Planeta trzecia nadaje się do hodowli życia na ich obraz i podobieństwo, z tym, że trzeba by ją podciągnąć nieco bliżej Słońca, ponieważ wtedy stopią się polarne czapy, powstaną oceany, wzrośnie temperatura, zacznie się naturalny obieg wody. Najpierw wysieje się wytwarzające tlen sinice, następnie różne prymitywne formy życia, na koniec rośliny i różne gatunki stworzeń. Ukoronowanie przedsięwzięcia byłaby sztuczna mutacja najbardziej zaawansowanego gatunku, stworzenie inteligencji. Głównym zmartwieniem naukowej elity jest zdobycie energii. Słońce obcego układu jest wprawdzie wydajne, lecz brakuje surowców. Po setki lat trwającym locie brakuje wszystkiego, pod dostatkiem jest tylko czasu. Już od dawna zrodzone w kosmosie pokolenia żyją znacznie dłużej niż ich zmurszali przodkowie. Nie sprawia im żadnej różnicy pozostawanie przez 500 lat w nowo odkrytym Układzie Słonecznym, wydobywanie surowców i jednoczesne nadzorowanie eksperymentów Sending Mission. Nie sprawia im też różnicy wybranie się do następnych 3 Układów Słonecznych i powrót po 2500 latach, aby sprawdzić przebieg zapoczątkowanego niegdyś eksperymentu. Po długich obliczeniach kierownicze gremia złożone z naukowców i opatów postanawiają za jednym zamachem rozwiązać 2 podstawowe problemy. Zdobycie energii i zadania misyjne. W skorupie piątej planety wierci się głębokie na wiele kilometrów otwory, instaluje się w nich bomby wodorowe. Kosmiczny habitat wycofuje się na bezpieczną odległość i naukowcy detonują ładunki. Tak jak wcześniej obliczono, wybuchy rozrywają piątą planetę na strzępy, równowaga Układu Słonecznego zostaje zachwiana. trzecia i czwarta planeta przesuwają się bliżej Słońca, szósta się oddala, szczątki piątej planety spadają na pozostałe ciała niebieskie, lecz większość z nich zbiera się zgodnie z przewidywaniami w pierścień. Okruchy szybko się ochładzają, problem energetyczny elity naukowców został tym samym rozwiązany. Od tego momentu roboty mogą pozyskiwać wszelkiego rodzaju surowce bezpośrednio z powstałych w wyniku rozerwania piątej planety asteroidów. Czujniki informują, gdzie jest lód, gdzie żelazo, gdzie uran, a gdzie tytan. Ponadto wybrana przez naukowców Seeding Mission planeta znajduje się na idealnej orbicie okołosłonecznej. Terraforming. Szalone. Upiorne. Utopijne. To tylko tak wygląda. Księga Rodzaju, prahistoria stworzenia, mówi w gruncie rzeczy dokładnie o tym samym. Potem rzekł Bóg: niech się zbiorą wody spod nieba na jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd. I tak się stało. Wtedy nazwał Bóg suchy ląd ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. I widział Bóg, że to było dobre. Potem rzekł Bóg: niech się zazieleni ziemia zieloną trawą wydającą nasienie i drzewem owocowym rodzącym według rodzaju swego owoc, w którym jest jego nasienie, na ziemi. I tak się stało. I wydała ziemia zieleń, zieleń wydające nasienie według rodzajów jego i drzewo owocowe, w którym jest nasienie według rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre. Potem rzekł Bóg: niech zaroją się wody mrowiem istot żywych, a ptactwo niech lata nad ziemią pod sklepieniem niebios. I stworzył Bóg wielkie potwory i wszelkie żywe, ruchliwe istoty, którymi zaroiły się wody według ich rodzajów, nadto wszelkie ptactwo skrzydlate według rodzajów jego, i widział Bóg, że to było dobre. Potem rzekł Bóg: niech wyda ziemia istotę żywą według rodzaju jej, bydło, płazy i dzikie zwierzęta według rodzajów ich. I tak się stało. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 1:9-24. Zdaję sobie sprawę, że ta alegoria może się wydać szokująca, że zarzuci mi się technicyzowanie boskiego aktu stworzenia. W moim rozumieniu pogląd taki wcale nie jest heretycki. Także obcy astronauci, których istnienie pozwalam sobie założyć, musieli się skąd wziąć. Stare, prastare pytanie, skąd przychodzimy, kiedy wszystko się zaczęło, jak się zaczęło, nadal pozostają bez odpowiedzi. Czy życie przenoszone jest z jednego układu słonecznego do drugiego przez istoty inteligentne, jak zastanawia się w swojej książce zatytułowanej Życie samo w sobie laureat Nagrody Nobla Francis Crick? Czy inteligencja nie powstaje przypadkowo w procesie przystosowania, lecz wskutek świadomej sztucznej mutacji z zewnątrz? Oczywiście wiem, że życie i inteligencja mogły powstać równie dobrze na Ziemi, jak gdziekolwiek w kosmosie, zakładając, że tak jedno, jak i drugie zostało do nas przywleczone, pytanie to odnieść trzeba do innego układu słonecznego. Naszego właściwie życia nie musimy długo szukać, my jesteśmy. Gdzie jednak szukać pozaziemskich form życia? Na gwieździe Bernarda, oddalona o 6 lat świetlnych? Na Alfa Centauri 4 lata świetlne? Na Syriuszu 8 lat świetlnych?